7 minut pozostało do... Nie pozostało. 7 minut jest po godzinie 17, ależ falstart. Nie można tego nagrać jeszcze raz, bo jesteśmy na żywo. No jasna cholera, trudno. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Do godziny 18 będziemy rozmawiać o kwalifikacjach olimpijskich siatkarek, bo kto oglądał sobotni mecz, ten prawdopodobnie postarzał się o 10 lat, a po spotkaniu być może nawet pogrubił się o parę kilo, bo to trzeba było, nie wiem, jakiegoś fast fooda zjeść, popić 2 litrami wódki i 3 kieliszkami wina, żeby dojść do siebie w tym momencie, po tym, co się wydarzyło, bo przecież Polki były tak blisko, rywalki jedną nogą, jak to ktoś ładnie napisał, były na skórce od banana, a drugą miały już w gipsie, czy jakoś tak, no generalnie powinnyśmy były to wygrać. To się nie wydarzyło, Turczynki nas rozjechały, wygrały 3-2. No właśnie, i o tym spotkaniu, ale też o całych eliminacjach i oczywiście także o przyszłości tej reprezentacji będę rozmawiał z ekspertami. Dzisiaj połączymy się z byłą reprezentantką Polski Kasią Gajgał-Anioł, połączymy się z Żelkiem Żyżyńskim i z Jakubem Bednarukiem. No ale, że panie mają pierwszeństwo, rozpoczynamy od Kasi. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, witam.
Emocje już opadły, no bo to prawie 48 godzin po tym spotkaniu. Czy ciągle jesteś wkurzona?
Wiesz co, jestem wkurzona i bardzo mi szkoda tutaj całej tej sytuacji, bo takie mecze najbardziej bolą, jeżeli brakuje jednego punktu, żeby spełnić swoje największe marzenia, więc to bardzo boli. Mimo tego, że ja już w kadrze nie jestem ileś lat, to bardzo dobrze wiem, co dziewczyny będą przeżywać, dlatego że też miałam możliwość być właśnie na kwalifikacjach do igrzysk do Pekinu, które grałyśmy w hale. Tylko że to była nasza pierwsza kwalifikacja i tam przegrałyśmy z Rosją właśnie finał 3-2. Więc jakby sytuacja trochę się o tyle różniła, że miałyśmy jeszcze drugą kwalifikację w maju i dostałyśmy się na igrzyska, ale jednak ta pierwsza styczniowa kwalifikacja, to można powiedzieć, że bardzo podobnie się skończyła, więc wiem, jak to boli, tym bardziej, że tu już dziewczyny nie mają możliwości. Kolejna możliwość będzie za 4 lata.
Tak sobie myślę, że słuchając czy trenera Jacka Nawrockiego, czy choćby koleżanki Stenzel, to można dojść do wniosków, że ten mecz wygrał zespół gorszy, ale bardziej doświadczony. Faktycznie tak jest, czy też bez przesady? I jednak trzeba powiedzieć, że Turczynki są cały czas od nas drużyną lepszą.
Wiesz co, ja myślę, że to nie jest tak, że Turczynki są od nas drużyną dużo lepszą i też nie powiedziałabym, że są jakoś dużo bardziej doświadczone, bo z tego, co mówił trener Guidetti po meczu, to tam są dziewczyny, które nie grają w klubach. Mhm. Nie wszystkie oczywiście, ale są zawodniczki, które nie grają w pierwszych składach w tureckich klubach, więc też nie mają jakiegoś dużego doświadczenia. Myślę, że ciężko powiedzieć, miałyśmy 5 meczowych piłek, więc teoretycznie wydaje się, że jak się wystawi 5 meczowych piłek do jednej zawodniczki nawet, to jedną powinna skończyć, nie? Mamy sytuację taką, że nie skończyliśmy, że daliśmy po prostu drugie życie Turcji, bo one już naprawdę były, leżały już tylko do dobicia, jednak nie potrafiliśmy tego...
Ktoś powinien po prostu funkcję Jana III Sobieskiego tutaj na parkiecie przejąć i dokończyć dzieła zniszczenia.
Tak, powinno być, tak. Tak, właśnie, że zabrakło troszeczkę tego i to wcale tutaj nie chcę mówić, że dziewczyny nie chciały czy coś, bo to nie jest taka sytuacja, bo wszyscy dobrze widzieli, że chciały i tak jak przed chwilą mówiłeś, wszyscy się postarzeli i potyli po tych meczach, bo rzeczywiście emocje były niesamowite i nerwy i wszystko, więc widać było, że dziewczyny dały z siebie maksa, ale jednak czegoś zabrakło, tego ostatniego punktu i tutaj albo jedna zawodniczka, nie wiem, może powinna podejść, powiedzieć, słuchaj, to by się nie działo, wszystkie piłki do mnie i trudno, reszta zawodniczek asekuruje, a ja po prostu zamykam oczy, ile fabryka dała. Aż trudno w to uwierzyć, że nie mogliśmy skończyć tej jednej piłki, mając tyle szans.
No też patrząc na to na żywo, w sensie nie z hali, tylko w telewizorze, byłem w szoku, bo wydawało się, że już tak kolejna, no statystycznie musi się udać. Wściekła była liderka naszej drużyny, jedna z liderek, Malwina Smarzek-Godek. Nie chciała rozmawiać przed kamerą Polsatu Sport z Marcinem Lepą. Powiedziała, że nie jest w stanie rozmawiać, bo wie, że zepsuła decydujące piłki. Przypomnijmy, że ona nie miała jakiejś wielkiej skuteczności w tym meczu, bo skończyła, jak policzyli statystycy, 17 z 61 piłek. Natomiast umówmy się, no też nie można Malwiny tylko za ten mecz i za tę porażkę winić.
Oczywiście nigdy nie jest tak, że w ogóle nie wolno nigdy winić jednej zawodniczki, dlatego że zawsze gra cały zespół i zawsze każdy dokłada cegiełkę do zwycięstwa, jak tak samo każdy dokłada jakąś cegiełkę do przegranej. I tu na pewno Malwiny nie można winić. Ona na pewno czuła na sobie dużą odpowiedzialność, bo tak jak powiedziałeś, jest gdzieś liderką tej kadry i każdy na nią liczy. I każdy jakby patrzy i podejrzewam, że może wywiad udzieli, nie wiem, jutro czy coś, ale myślę, że po meczu to była po prostu roztrzęsiona i wiesz, te wszystkie właśnie obarczyła się tymi wszystkimi winami, tymi nieskończonymi piłkami, ale to też nie jest tak, że ona jedna jest na boisku, bo jest oprócz niej pięć zawodniczek i też miała piłki i Madzia i są środkowe, więc no... Każda inna mogła próbować.
Ale wiesz, bo mi się wydaje, Kasia, że to fajnie pokazuje, jak ona bardzo identyfikuje się z tym zespołem paradoksalnie i jak mocno jej zależy, bo skoro dziewczyna jest tak wkurzona, że nie chce stawać przed kamerami, to znaczy, że to nie jest tak, że ta porażka, wiesz, otrzepie się i pójdzie dalej, tylko że to naprawdę ją zabolało tak fizycznie, bym powiedział, i psychicznie.
Oczywiście, że tak. I ja myślę, wiesz, że wszystkie dziewczyny tak zabolało, bo to akurat nie jest taki mecz, który... Zagrasz, otrzepiesz się i dobra, okej, jutro jest fajnie. Nie, bo one będą ten mecz rozpamiętywały. Teraz, wiesz, jest tak, że pojadą na Mistrzostwa Europy czy na jakikolwiek gdzieś turniej i staną naprzeciwko Turcji i gdzieś te momenty będą wracały, że o kurczę, nie, a w kwalifikacjach to te Turczynki z nami przegrały. Wiadomo, że będą chciały wziąć odwet, ale co z tego, jak ten najważniejszy mecz jest przegrany. Mhm. I tu, wiesz, tu nie ma co jakby też gdybać się zastanawiać, bo każda musi sobie sama poradzić z tym psychicznie teraz. One zaraz mają dziewczyny mecze, zaraz wracają już do grania w ligowych klubach i teraz można będzie obserwować, która na ile sobie z tym poradziła, jak grają, czy są przytłoczone bardziej, czy ciężko im wyjść z tego, bo też nie ma co się oszukiwać, że przez ten cały turniej my nie byliśmy w jakiejś super formie. Pierwszy mecz zagraliśmy średnio, okej. Okay. Drugi, trzeci mecz już graliśmy jakby z meczu na mecz coraz lepiej i ten mecz z Turcją jakby się zabrało te wszystkie emocje, które nam towarzyszyły, to granie punkt za punkt, to też był średni jakby w naszym graniu. Wiemy, że potrafimy grać lepiej. Więc tu ja myślę, że te emocje to wszystko to wzięły trochę w górę i nikt za bardzo nie, wiesz, tam nie patrzy na statystyki, wszystko. Ja też tak nie bardzo chciałam śledzić, bo wolałam, żeby te emocje zostały, żeby to już tam nie zaburzać, jak grały, bo czasem z pięknej gry też nic nie ma, więc jak ja to mówię, czasem lepiej brzydko grać, a wygrać, bo nie o styl tutaj chodziło, tylko o wygraną, której właśnie nam brakowało i tu trzeba się zastanowić, co zawiodło. Czy my jesteśmy zespołem, bo dziewczyny jakby nie było, grają razem już 4 lata, 4 czy 5 lat, ta kadra jest budowana ileś lat. I teraz, czy jest już na tyle dojrzała, doświadczona, czy mamy na tyle doświadczone zawodniczki, że właśnie będzie ten lider, który w tym najważniejszym momencie skończy tą piłkę. To jest też pytanie, według mnie. Czy my już na tyle jesteśmy doświadczonym zespołem, bo teoretycznie zawodniczki mamy mniej lub bardziej doświadczone, no bo są zawodniczki, które grają tutaj w LSK, w polskiej lidze, które grają w Pucharach C, w Lidze Mistrzów, czyli mają doświadczenie. Jedyna, myślę, że najmniej doświadczona z pierwszej szóstki, no to była Madzia Stysiak, no ale teraz poszła do Włoch, więc też nabiera tego doświadczenia. Miała już okazję też grać w pucharach, więc jakby, no tylko ona ma 19 lat, więc wiadomo, że to doświadczenie jeszcze troszeczkę, musi tutaj nabrać, żeby to gdzieś zaowocowało za moment. Mhm. Ale czy to jest, dla mnie jest to pytanie, czy my mamy już lidera na tyle w naszym zespole, który weźmie tą odpowiedzialność na końcu,
no właśnie, bo...
takich trudnych setów i skończy tą najważniejszą piłkę.
Chciałem ciebie zapytać, czy zawodniczką, od której zależy najwięcej w tej reprezentacji, jest Joanna Wołosz, no ale wiadomo, że ona piłek kończyć nie będzie, gdyż to nie ta pozycja.
No dokładnie, no Aśka na pewno daje dużo swoim doświadczeniem, bo też widać, jak ma dobre przyjęcie, jak rozrzuca blok przeciwników, że ten blok jest lotny. przez to też się łatwiej dziewczynom kończy piłki. Więc to na pewno jest duże doświadczenie, no ale no, ona nie jest osobą odpowiedzialną za kończenie ataków, o ile wiadomo, punkty jakieś może zdobyć w meczu i nieraz zdobywa więcej, nieraz mniej, też zależy, ale no od tego, żeby kończyć ataki, to jest 5 innych zawodniczek na boisku.
Mm-hmm. Powiedz, czy w przekroju całych tych kwalifikacji olimpijskich był jakiś element gry w tej drużynie, który cię regularnie zachwycał, i ten drugi biegun, czy był jakiś taki element, który cię regularnie irytował, widziałaś, że one popełniały jakiś błąd i jakby nie wyciągały wniosków na przestrzeni kolejnych spotkań?
Wiesz co, myślę, że aż tak to nie, bo tak... Nie miałam takiego, żeby mnie coś tam tak bardzo, bardzo denerwowało. Bardziej, jeżeli chodzi o tutaj o granie, to na pewno widać, że ten zespół ma potencjał, że naprawdę można z tego zespołu więcej wycisnąć, że gdzieś jest, wiesz, nadzieja za rok, za 2 lata, za 4 lata, że to wszystko się tam po prostu ułoży tak, że zrobimy jeszcze ten krok, czy te 2 kroki do przodu.
No wiesz, Jacek Nawrocki dzisiaj w przeglądzie sportowym mówi, ja tak rozumiem te jego wypowiedzi, że medal Mistrzostw Europy 2021, czy medal Mistrzostw Świata 2022, tak, to jest jak najbardziej możliwe. Otwarcie to chyba powiedział nawet w gazecie, z tego co kojarzę.
Myślę, że na ten moment, na ten moment, w którym dzisiaj jesteśmy, to prędzej Mistrzostw Europy niż Mistrzostw Świata. Mhm. No tak bym troszkę tutaj jednak, wiesz, uspokoiła, bo patrzę na to, gdzie dzisiaj jesteśmy, bo my nie wiemy, jakie zrobimy postępy za rok, za 2 lata, jakie zawodniczki dojdą do kadry, jak to będzie wszystko wyglądało, więc tego nie wiemy, więc ciężko mi tutaj gdybać i wszystko, ale myślę, że na ten moment no, zajęliśmy 4. miejsce na Mistrzostwach Europy, więc jakby widać, że niewiele nam brakowało do tego. Znowu, brakowało postawienia tej kropki nad i, żeby wrócić z Mistrzostw Europy z brązowym medalem. Czyli znowu gdzieś tam takie niby niewiele. Także wiadomo, także wydaje mi się, że można więcej wycisnąć z tego zespołu. I jeszcze na przykład, co mi się wydaje tutaj odnośnie kwalifikacji tego turnieju, który zagrałyśmy, to właśnie ten mecz ostatni z Turcją, według mnie, to jest jakby tylko moja opinia, pokazał, że brakło nam doświadczonych zmian. No i to mi się wydaje, że to też był tutaj, może nie wiem, czy problem, ale że gdyby były doświadczone zawodniczki na zmianach, takie, które grały, które grają, które grały właśnie w Pucharach Europejskich, które grały w kadrze, mogło to inaczej wyglądać, dlatego że nawet mogły Mali zmienić na jakiś moment, na jakąś chwilę. Czy Madzie, czy Natalię, bo praktycznie jeżeli chodzi o te wszystkie mecze, które grałyśmy, jeden mecz z Azerbejdżanem, no trener zrobił zmiany, dał tym nowym, świeżym, młodym zawodniczkom pograć. One zagrały dobry mecz. Ale taka jest prawda, że to był trochę mecz o pietruchę, na zasadzie, że my już tak mieliśmy jakby awans do tego półfinału, no i teraz pierwsze czy drugie miejsce. Tu mogliśmy sobie gdzieś tam kalkulować, ale to nie był mecz taki, że o Jezu, jak my go przegramy, to nie awansujemy do półfinału i co teraz będzie. I one zagrały dobrze. I ja uważam, że te dziewczyny powinny być w reprezentacji, że one powinny dostać szansę, ale to nie powinien być turniej kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, nie powinien być turniejem, od którego one zaczynają. Bo na ten turniej powinny jechać doświadczone zawodniczki, dlatego że jakby na doświadczone... Znaczy jakby jest odpowiedzialność na tych doświadczonych, one są odpowiedzialne za wynik.
A przypomnę ci, że pytany o wybory kadrowe Jacek Nawrocki dzisiaj odpowiedział: nie bardzo wiem, kto jeszcze miałby tutaj przyjechać. Czyli rozumiem, że nie zgadzasz się z jego opinią.
Ja wiesz co, byłam też, byłam właśnie przed tym, jak trener Nawrocki ogłosił kadrę, też nie wiem, nawet czy do was, u was w radiu nie udzielałam właśnie wywiadu, i też mówiłam, że okej, ja wszystko rozumiem, ale ja rozumiem wziąć jedną zawodniczkę. Ja pojechałam na kwalifikacje Igrzysk Olimpijskich jako żółtodziób, totalny żółtodziób. I jeszcze się okazało, że muszę grać, no jakkolwiek to zabrzmi, że muszę grać, bo Masza Liktoras wracała po kontuzji i dopiero jakby mogła zagrać w finale. Więc ja krótko mówiąc, nie mogłam zepsuć niczego, żebyśmy my do tego finału nie weszły. I zdaję sobie sprawę, jakie to są emocje, jakie to są nerwy, jakie to jest wszystko. Ale ja byłam jedna wtedy w zespole. a tu są cztery zawodniczki wzięte i teraz przeszło do tak ważnej końcówki. I trener nie wykonał jedną zmianę, Górecką wpuścił na przyjęcie, tam chyba z tego co pamiętam, za Madzie. No i co? I nie było żadnych zmian. No podwójna zmiana czasem wchodziła, Marlena i Łukasik, ale to są zawodniczki, które już grają od jakiegoś czasu w kadrze, więc one mają doświadczenie. Te zmiany, okej, były udane, wszystko, ale brakowało mi jeszcze takich, no nie chcę tu nikogo, że stare zawodniczki, ale te, które właśnie ileś lat już grają, które, no myślę, że, no nie wiem, no trener ich nie powołał, nie wiem z jakiego powodu. Wiem, że one kadrze jakby nie odmówiły, więc to była czysta decyzja.
Czyli tego, to błąd, twoim zdaniem, krótko mówiąc, Jacka Nawrockiego, tak, patrząc z perspektywy.
Tak.
A czy on według ciebie powinien dalej tę reprezentację prowadzić?
Wiesz, to już ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Ja nie wiem, ja się tak zastanawiam, bo jak wiesz, 5 lat już, 4 czy 5 lat trener Nawrocki prowadzi kadrę i jakby to był ten moment weryfikacji jego pracy, dlatego że no, kiedyś musi przyjść ten moment, że zweryfikujemy trenera, który pracuje ileś lat. I ja pamiętam, jak czy grałam w klubie, czy coś, to zawsze jakby trenerów rozliczano z pracy, którą wykonali. Nie znam kontraktu trenera, więc nie wiem, jakie on ma tam założenia, wiesz, wpisane i wszystko. Ale może tak być, no jeżeli zdarzyła się taka sytuacja, co mieliśmy tam we wrześniu, że dziewczyny jakby tu gdzieś nie chciały współpracować. Teraz tutaj jest sytuacja taka, że okej, wszyscy jakby to odrzucili. Trener trochę się zmienił, nie wiem, może tu nastąpiła jakaś magiczna zmiana i wszyscy się super dogadują, ale też tak nie wierzę w to tak do końca. Zastanawiałabym się bardzo tutaj nad tym, czy jednak gdzieś dalej powinien współpracować, bo mamy jakby teraz kolejne 4 lata do następnych igrzysk, na które możemy się przygotować, na które powinniśmy, tak jak mówię, podnieść poziom zespołu i ten wykorzystać ten potencjał. I według mnie szkoda by było tracić roku czy dwóch, żeby jeszcze czekać, co się stanie, bo potem może być już za późno.
I tak tą konkluzją kończymy. Kasia Gajga-Łanio była ze mną. Dziękuję ci bardzo. Niech sobie wszyscy przemyślą twoje słowa, a my zaraz będziemy się łączyć z Żelkiem Żyżyńskim, ale to po piosence.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Siemano, siatkarskie świry. Tutaj Bartosz Kurek. Słuchacie Weszło FM.
No właśnie, i na Weszło FM raczej o męskiej siatkówce dzisiaj zbyt wiele mówić nie będziemy, choć może parę zdań poświęcimy chłopakom Witala Heinena, bo prawie że jest znana grupa, w której możemy zagrać na igrzyskach, więc warto się nad tym pochylić. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o tych nieudanych kwalifikacjach olimpijskich dziewcząt Jacka Nawrockiego i o tym, że naprawdę tak niewiele zabrakło, żebyśmy zobaczyli Polki w finale przeciwko Niemkom, gdzie wydaje się, że mogliśmy naprawdę tam podjąć rękawice i wygrać ten mecz, a potem w efekcie awansować do Igrzysk Olimpijskich, będąc kolejną polską drużyną, która w nich zagra. Wiemy, że nie będzie tam piłkarzy ręcznych, nie będzie tam siatkarek, są siatkarze i wiele wskazuje na to, że to oni po prostu będą jako jedyni bronić honoru. Próbujemy się połączyć, mam nadzieję, z Żelkiem Żyżyńskim w tej chwili i pogadać także o tym spojrzeniu dziennikarza na to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, ale też na pewno o przyszłości polskiej siatkówki kobiecej. Rozmawialiśmy z Kasią Gajgał-Anią, byłą reprezentantką Polski, a także ekspertką Kanalu Plus. Pogadamy także, mam nadzieję, z Kubą Bednarukiem dzisiaj o tym, co się właśnie wydarzyło w ostatnich dniach w Holandii, ale teraz jest już z nami Żelisław. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam cię, Kamilu, witam państwa.
Żelek, twoja koleżanka redakcyjna, Kasia Gajga-Łanio, powiedziała tak, mniej więcej, no nie cytuję co do jednego słowa, ale taki był wydźwięk, że Jacek Nawrocki od kilku lat prowadzi kadrę siatkarek, kwalifikacje olimpijskie były momentem weryfikacji jego pracy. Po nich zastanawiałabym się mocno, czy nadal powinien tę drużynę trenować. Jak ty byś się do tego odniósł? Zanim ocenimy sam występ, to ciekaw jestem, jak na to patrzysz. Zmieniłbyś trenera, czy też jednak nie?
To ja może zacznę jeszcze od innej strony, bo powiedziałeś, moja redakcyjna koleżanka Kasia Gajgał, ja mogę nawet z dumą powiem tutaj, że to jest jedno z takich moich największych odkryć, jeśli chodzi o komentarz telewizyjny, bo to my tutaj spadliśmy na pomysł Kanal Plus, żeby właśnie Kasi dać szansę. ja uwielbiam jej takie pełne emocji podejście, tę szczerość, którą ona ma jako ekspert. Co jest, to uważam, wcale nie jest takie częste, natomiast jest to fantastyczne. Jak powiedzieli, że z Kasią Gajgą rozmawialiście, niestety nie miałem okazji słuchać, chociaż zamierzałem, ale obowiązki domowe, no to nie jestem zdziwiony, że tak powiedziała. Natomiast wiem, że takie jest podejście wielu osób ze środowiska. Po pierwsze, to był może moment weryfikacji, a po drugie takie spojrzenie, no, że Jacek Nawrocki pracuje już tyle lat, że należałoby oczekiwać wyniku. Nie to, że mieć nadzieję na wynik, tylko oczekiwać wyniku. Mhm. Ja się z tym nie jestem w stanie do końca zgodzić, dlatego że trzeba pamiętać, jaką kadrę przejął, w jakim stanie przejął kadrę Jacek Nawrocki. Trzeba pamiętać o tym, że gdyby dokładnie rok temu ktoś powiedział, że będziemy bić się jak równy, może powinno się raczej powiedzieć, jak równe z równymi. Najpierw z Serbkami w turnieju kontynentalnym, gdzie też zabrakło naprawdę niewiele do tego, żeby już wtedy postawić pod ścianą mistrzyni świata, żeby to one musiały potem bić się w tym niezwykle trudnym turnieju, przepraszam, w turnieju interkontynentalnym z Serbkami i to je zepchnąć do tego niezwykle trudnego turnieju kontynentalnego. Gdyby ktoś powiedział, że tutaj te Turczynki, które wygrają potem awans, no z nami będą miały jednak największe problemy, to z nami będzie ten moment, gdy tak naprawdę po ich stronie było już bardzo niewiele, a to wszystko leżało w naszych rękach, sprawa awansu, no to jest postać. To trzeba wyraźnie powiedzieć, że pod wodą Jacka Nawrockiego ten postęp to ogromny, został on zbudował.
Trochę nam żelek uciekasz, musisz wrócić na ganek, bo zgubiliśmy cię. Ostatnie dwa zdania.
No tak, to moja wieść, ale zaraz się przyniosę, to powinno być dobrze, tak?
No już jest lepiej, no.
Tak, to nie jest to Antoni Piśniczek spod kominka w Wiśle, no ale tutaj też w każdym razie uważam, że Piśniczek wykonał gigantyczną pracę. Ten awans był jej niesamowitym ukochaniem. To nie uważam, że teraz, nie wiem, po 3/4 roku należało dokonywać jakichś ruchów. Ja uważam, że tam było bardzo dużo dobrej selekcji. Była świetna praca, jeśli chodzi o młodzież, która się niesamowicie rozwinęła. Jacek Nawrocki mówił mi już 2-3 sezony temu, że Magdalena Stysiak to jest taki nowy kobiecy Bartek Kurek. I on mówi, nie no, fajna dziewczyna. Okej, ale no niekoniecznie. On mówi, po polski kobiet Bartosz Kurek. No zobaczmy, jak się ta przyszłość ma, jak potrafi, to ona będzie docelowo streamującą, czy jednak skupi się na pozycji atakującej. Natomiast no każdy to jest bardzo dużo, kiedy grają razem, kiedy mogą grać razem ze Smażek Godek, kiedy jest zagwarantowane też dobre przyjęcie. I to jest wszystko robota Jacka Nawrockiego. Tego mu nikt nie może zabrać. Dlatego ja uważam, że on sobie zasłużył.
No dobrze, a nie można żelek powiedzieć tak, że okej, z jednej strony zasłużył, ale z drugiej widzieliśmy, co się działo późną jesienią, kiedy zawodniczki miały z nim duży problem, że skoro teraz udało się jakoś to wszystko zebrać do kupy na eliminację, no to fajnie, ale na dłuższą metę może być problem ze współpracą i może byłoby po prostu dla reprezentacji i dla samego Jacka Nawrockiego lepiej, żeby dziewczyny uścisnęły mu, wiesz, dłoń po tych kwalifikacjach i powiedziały: dziękujemy trenerze za to, co dokonałyśmy, ale teraz jednak pójdziemy drogą z kim innym. No oczywiście jakby...
Pamiętasz, co się działo w wielu, wielu przypadkach piłkarskich, gdy piłkarze mówili, że nie chcą pracować z tym konkretnym trenerem, woleliby pracować z jakimś innym. Tyle razy zmieniano trenera, zamiast dać się popracować. To jest taki najpierwszy na przykład na polskiej ziemi w San Petersku. A później się zastanawiano, czy dobrze, że jest pod naciskiem, dokonano takiej decyzji. No ja, moje zdanie jest takie, że wszystkie sprawy są do pozałatwiania. No te dziewczyny pod wodą Jacka Nawrockiego też grały bardzo dobrze teraz w Apeldoornie. Także to nie jest tak, że nie potrafią. Czy jest winą Jacka Nawrockiego to, że wszystkie piłki szły w końcówce na prawą stronę? No tutaj chciałbym się dowiedzieć, jakie były kulisy i myślę, że je poznamy niebawem. Czy to Jacek Nawrocki podjął decyzję, że wszystkie kluczowe piłki należy kierować na prawą stronę, nawet przy dobrym rozegraniu? Czy jednak czy jednak nie do końca tak to wyglądało. Były to albo wybory na siłę ułożone, albo wybory sytuacyjne, no bo a to była jedna piłka. I byśmy zupełnie inaczej mówili. Byśmy mówili, że na bazie tego, że na bazie tej też niechęci, na bazie tego częściowo zmęczenia, częściowo złości na trenera udało się wywalczyć olimpijski awans. No wiadomo, że byłby jeszcze mecz z Niemcami, różnie mogłoby się potoczyć, ale to decydowały takie detale, że nie można powiedzieć, że niechęć zawodniczek zdecydowało o tym, że tej drużynie nie wyszło. No i ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby takim posępnym szacunkiem się darzyły zawodniczki i trener Jacek Nawrocki, żeby z tego robić i z tego robić wyniki. Natomiast no, jeśli byłaby bardzo mocna kandydatura, bardzo mocnego trenera z zagranicy, bo w Polsce nie widzę trenera, który byłby w stanie przejąć kadrę i ją poprowadzić, to bym ją rozważył. Natomiast jestem bardzo daleki od tego, żeby mówić, że Jacek Nawrocki musi odejść, że jego misja się skończyła.
Mm-hmm. Powiedz, bo wspomnieliśmy Magdalenę Stysiak. Gdzie jest sufit tej dziewczyny? To może być taki nasz kobiecy Wilfredo Leon i zawodniczka, którą, nie wiem, nawet za 2-3 lata właśnie będzie się uznawać za najlepszą na świecie, czy może bez przesady jednak?
Jeśli pytasz, czy może, może. Uważam, że absolutnie może. No, jeśli ktoś ma taką technikę, brak kompleksów, przynajmniej związanych z grą w tak młodym wieku, jeśli ktoś się fantastycznie rozwija, jeśli ktoś od samego początku ma fajnie wytyczoną ścieżkę kariery, bo to przecież nie jest ktoś, kto wyskoczył nagle, to jest ktoś, kogo fachowcy obserwują od dawna, kto błyszczał na mistrzostwach Europy swojej kategorii wiekowych, gdy szedł w górę i bardzo szybko dostała się też do kadry seniorek, no to absolutnie, sky is the limit. No jak patrz, no jest kilka świetnych atakujących, bo myślę, że na tej pozycji jednak w klubach też będą chcieli ją rozwijać. Teraz też Magda Stysiak przecież w klubie gra na pozycji atakującej, bo w tych topowych klubach ciężko czasami się pogodzić z tym, że jedno przyjęcie kuleje. No ale z drugiej strony, jak będzie klub, który zdecyduje się i trener, i będzie wiedział, że będzie mógł dłużej pracować z Magdaleną Stysiak, rzeczywiście ustawił na pozycji przyjmującej, no to możemy mieć nie drugiego Bartosza Kurka, o którym nie było wiadomo, czy jest przyjmującym, czy jest atakującym, gdzie bardzo długo on sam nie mógł się zdecydować, gdzie trenerzy nie mogli się zdecydować, na jakiego stawiać pozycji, gdzie najwięcej da zespołowi, tylko może być właśnie drugi, rzeczywiście Wilfredo Leon, gdzie będzie wiadomo, że okej, ma pewne problemy w przyjęciu, muszą kobiet łatwiej wykonać tę pracę drugiej dobrej przyjmującej i libero niż u mężczyzn, no bo u mężczyzn ta piłka często leci tak szybko, no że jednak no te 2 metry musi brać na siebie ten słabszy przyjmujący czy 2,5 metra. Natomiast u kobiet często wystarczy zostawić ten metr, żeby ta dziewczyna podbiła to, co leci w nią, a pozostałą część boiska przy flotach biorą wtedy koleżanki. Ta sprawa wygląda inaczej. Mówię, absolutnie, dla Magdaleny Stysiak sky is the limit i to samo myślę bym powiedział przed tym turniejem i nawet jeszcze przed kapitalną Ligą Narodów.
Powiedz, nie wiem, na ile oglądasz Polską Ligę Siatkarek, ale czy widzisz w niej właśnie dziewczynę, która ma, nie wiem, 17, 18, 19 lat i taki potencjał, że też za jakiś czas może rozwinąć się i będziemy mówić o kolejny talent na miarę Magdaleny Stysiak?
Nie, drugiej takiej nie ma, bo no, Stysiak to jest ewenement na skalę Europy. Ja przyznam się szczerze, że no, zajmując się przez ostatnie parę lat głównie piłką, nie miałem czasu aż tak uważnie śledzić Ligi Siatkarek, jakbym chciał. Ligę męską śledziłem dość uważnie, choć nie tak uważnie jak w ostatnich sezonach, kiedy zaczęliśmy też komentować Ligę Mistrzów i Ligę Mistrzyń Kanal Plus. Wtedy wróciłem też do Ligi Siatkówki Kobiet i po weekendzie każdym mam 2-3 mecze do nadrobienia. No takiej długiej dziewczyny nie ma. Polska siatkówka ligowa niestety jest w kryzysie. Nawet te najlepsze kluby nie są w stanie dostarczyć drugiej takiej dziewczyny, która tak by poszła do przodu. No natomiast jak patrzyliśmy na to, co w zeszłym sezonie robiła Zuzanna Górecka, jak niektórzy śmiali się, że podjęła tę decyzję o przenosinach do Włoch, że tam nie będzie wąchała boiska, no z powodu tych kontuzji, które na początku nękały Nowary i innych problemów, Zuzanna Górecka swoje szanse dostawała, ale nawet na tym turnieju, nawet po tych krótkich zmianach, które dawała, widać, że to też jest dziewczyna o bardzo dużym potencjale. Tylko, że mówię, że takiego potencjału jak Stysiak to się nie znajdzie w Europie. No można mówić Oczywiście, że jest Paola Egonu, ale ją już traktuję jako dziewczynę, która już przeskoczyła jeszcze poprzeczkę wyżej. To już jest taka ugruntowana gwiazda światowego formatu bez podziału na kategorie. Mhm. Możemy mówić o Izabelle Haag, możemy szukać w Turcji, możemy wskazywać, nie wiem, Melisę Vargas Abreu. Wiadomo, że jest Jana Boszkowicz, która już ma nawet halę swojego imienia, chociaż przecież dopiero niedawno skończyła wiek nastolatki, ale no tu nie mówimy o talentach, tylko mówimy już o takich dziewczynach, które mają bardzo mocną pozycję w europejskiej siatkówce, chociaż dalej młodych. Natomiast w Polsce, no drugi taki Stysiak, to się pewnie nie doczekamy przez lat kolejnych parę, bo to szkolenie jednak w siatkówce żeńskiej nie jest tak zaawansowane i tak dobre jak w przypadku mężczyzn, gdzie ten topór świeżej krwi jest ciągły, nieprzerwany i tam no mamy naprawdę 50 ludzi na solidnym europejskim poziomie.
Dziękuję bardzo.
Jest dużo krótsze.
Dzięki serdeczne, Żelek Grzyżyński był z nami. Pozdrawiam.
A mogę jeszcze jedno?
Oczywiście,
jeszcze jedno,
proszę.
Tak, bo mieliśmy rozmawiać też o turnieju w Apeldoorn i tym, co się stało z polską kadrą, więc cały czas od początku mówiłem i tutaj muszę się przyznać, pomyliłem, bo uważałem, że absolutnie kluczową dla naszych losów tam będzie dyspozycja Natalii Mędrzyk, że jeśli ona będzie dobrze przyjmować, jeśli ona jeszcze zrobi swoje w ataku, jeśli dobrze będzie do niej kierować piłki Joanna Wołoszcz, te piłki, które ona jest w stanie skończyć, dostać właśnie taką szybką piłkę na skrzydło, jak i lubi grać Joanna Wołoszcz, jak gra fenomenalnie. Jeśli Mędrzyk utrzyma przyjęcie, jeśli jeszcze dorzuci cokolwiek w ataku, to będzie dobrze. I po tych pierwszych meczach, jak ona nie to, że dorzucała w ataku, ona tam dawała bardzo dużo. Byłem przekonany, że będzie dobrze. Super się ułożyło, że mogła odpocząć z Azerbejdżanem, bo narzekała na ból nogi. W życiu bym nie pomyślał, że przegramy ten awans z powodu tego, że no w kluczowych momentach jednak te najlepsze nasze zawodniczki, te akurat, do których też byłem przekonany, że wszystko pójdzie dobrze, zawiodą. No i to jest taki sport siatkówka. Tam to nie jest tak, że tam jeden zawodnik weźmie piłkę jak w koszykówce, jak w siatkówce. Kiedyś taki duży wywiad z Mauro Beruto robiłem, byłem trenerem reprezentacji Finlandii wtedy, a później Włoch też, to jest filozof, autor książek, on powiedział, to nie jest piłka nożna, gdzie jeden piłkarz weźmie piłkę, przedrypluje sześciu i strzeli gola. To nie koszykówka, gdzie ktoś może piłkę przytrzymać, zastanowić się, gdzie jeden facet może rzucić 60 punktów. Tutaj jest bardzo mała przestrzeń, ułamki sekund decydują o tym, ułamki sekund masz kontakt z piłką tylko i musisz zagrać akcję z udziałem przynajmniej dwóch osób albo trzech osób zaangażowanych. I dlatego tutaj jedna osoba nic nie wygra. I u nas niestety te najważniejsze ognice w kluczowych momentach zawiodły. I ja nie mówię tego, żeby się pastwić, bo myślę, że te dziewczyny mają przed sobą koszmarnych kilka tygodni, dni, potem koszmarne igrzyska, gdzie w ogóle przez 4 lata będą miały świadomość, że miały na palcach. Wszystko miały po swojej stronie. Gigantyczną szansę, żeby jako czwarty polski zespół kobiecy w historii pojechać na Igrzyska Olimpijskie i ta szansa uciekła, więc to jest gigantyczny dramat.
Dzięki raz jeszcze. Teraz Jakub Bednaruk. Musimy dać mu również szansę. Żelek Grzyżyński, czyli jedna z moich ulubionych gadów, była z nami na antenie. Dzięki ci bardzo serdeczne raz jeszcze.
Dzięki.
To już nawet nie grajmy piosenki, drogi mój Juliuszu, tylko dzwońmy od razu do Kuby. Ja chwilę zagadam, może jakiś dowcip opowiem i za chwilkę połączymy się z jednym ze zdolniejszych polskich trenerów i zobaczymy, jak on ocenia występ biało-czerwonych, bo widziałem, że szkoleniowiec MKS-u będzie mocno przeżywał ten turniej, patrząc po jego wpisach na Twitterze, i że absolutnie nie jest tak, że tylko męska siatkówka w sercu, że damska, kobieca również gdzieś tam mocno jest u Kuby i że bolało to, że dziewczyny się nie zakwalifikowały do Igrzysk Olimpijskich. Przypomnijmy, jak na razie mamy męski zespół panów siatkarzy, jeszcze jest jakaś nadzieja, jeżeli chodzi o koszykarzy, choć no nie jakaś super duża. Piłkarze ręczni właściwie już przegwizdali swoją szansę, przegwizdały siatkarki. No ale dobrze, nie będziemy teraz tego rozpatrywać. Jest już z nami Kuba Bednaruk, z tego co słyszę. Halo, dobry wieczór.
Cześć, dobry wieczór.
Kuba, powiedz mi, co ty sobie pomyślałeś po tych 5 nieudanych piłkach meczowych, kiedy stało się jasne, że no Turczynki okazały się od nas lepsze. Ja ci powiem, że klołem szpetnie jak szewc przed telewizorem i fakt, że trzymałem lampkę wina w dłoni, wcale tych złych emocji nie rozładowywał.
No ja musiałem chyba wziąć coś mocniejszego od lampki wina. bo naprawdę to taka była szansa. To też trzeba pamiętać, że to jeszcze nie był mecz o awans, to jeszcze był jeden mecz.
No jasne.
To nie jest tak, że to jest decydujące, no ale no ileż można z Turczynkami dostać tylu szans, no. Dostajesz jedną i nie wykorzystujesz, a myśmy dostali nawet 5 meczowych, ale ja chyba dobrze, jeżeli dobrze policzyłem, to było 7 ataków wykonaliśmy, żeby zakończyć ten mecz. I ani jednego nie skończyliśmy, no po prostu złośność i taka żal, no przecież to dziewczyny się napracowały, przecież to fantastyczny turniej zagrały, wszystkie mecze naprawdę na bardzo dobrym poziomie i co, i nic, no i wracasz i nie masz nic, no. Mhm.
Powiedz, bo rozmawialiśmy z Kasią Gajgałanią, rozmawiałem też z Żelkiem Rzeżyńskim. Nie będę cię pytał o ocenę trenera Jacka Nawrockiego, bo rozumiem, że ci nie wypada za bardzo się nad tym pochylać. Natomiast czy ty się zgadzasz, może tak zapytam, ze słowami Jacka Nawrockiego dzisiaj w Przeglądzie Sportowym? No nie ukrywał, że ta drużyna i to, jak ona się rozwija, daje nadzieję na to, żeby w kolejnych Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata po prostu walczyć o medale.
W 100% się zgadzam. Ta drużyna
i niestety coś nam chyba przerwało teraz, Kuby nie ma.
Uwaga na to, gdzie byśmy byli.
Halo, panie Kubo, panie trenerze. Tak, chyba jeszcze raz musimy zadzwonić, bo tutaj zdaje się, że Kuba w podróży i coś go niestety nam przerwało. No ale ciekawi jesteśmy tej opinii na temat biało-czerwonych. Widać, nie tylko Jacek Nawrocki tak myśli, że te medale są gdzieś tam w zasięgu. No i co? Właśnie, medale są w zasięgu, a Kuba nie jest. Teraz słyszę Piotrka Radio, który mi tę smutną informację niestety w tym momencie przekazał. No dobrze, czekamy. Może uda się coś tutaj zrobić. Przypomnijmy, że to Turczynki walczyły awans na Igrzyska Olimpijskie, okazały się lepsze od reprezentantek Niemiec i ta łatwość, z jaką Niemki pokonały, każe właśnie zadać sobie pytanie, że Polki również by podobnie nie zagrały, no bo jednak umówmy się tutaj, ten mecz był bardzo jednostronny, mówię o finale siatkarek. Jest już z nami Kuba, mam nadzieję, że...
Jestem.
Tak, usłyszeliśmy ta drużyna i niestety cię przerwało w kontekście tej walki o medale w przyszłości.
Ta drużyna zrobiła ogromny progres w ostatnich tam 4 latach. Prowadzenie młodych dziewczyn. Zwróćmy uwagę, że tam nie ma żadnej dziewczyny powyżej 30 roku życia. To, co Jacek robi, jest naprawdę pełen podziwu roboty, którą robi Jacek. I ja jedną rzecz powiem odnośnie trenera, bo nie chciałeś mnie o to pytać, ale ja mam jako jedną rzecz.
A proszę cię bardzo.
Bo my nie bardzo cenimy to, co mamy. Ja mam wrażenie, że 4 lata temu jakby obcokrajowiec, znaczy trener jakiś inny objął tą kadrę i zrobiłby czwarte miejsce, i zrobiłby taki progres, czyli czwarte miejsce w Europie, tak blisko igrzysk, to byśmy tutaj nosili go na rękach, a tutaj mamy ciągle niedosyt. Pamiętajmy, gdzie były dziewczyny 4 lata temu, jak ta kadra była, wpadła w taką dziurę rocznikową i naprawdę co graliśmy, to przegrywaliśmy, a nagle gramy z czubem światowym, na przykład z Turczynkami, na tak wysokim poziomie, mając 7 piłek meczowych w górze. Więc to jest naprawdę duży progres i ja jestem pewien podziwu, ja uważam, że te dziewczyny wykonały fantastyczną robotę. Szkoda, co powiedzieć, no każdej dziewczyny, każdego zapytasz, jak masz 7 meczówek zarejestrowanym w górze, no to musisz jedną skończyć. I to teraz takie gadanie czasami jest, a co by było, jakby Wołosz wystawiła na lewe, a nie na prawe i tak dalej, takie roztrząsanie tego. No nie było, dostaliśmy tą szansę, nie wykorzystaliśmy i żal jest straszny, ale byliśmy bardzo blisko.
Mm-hmm. Tak trochę spełnia się przepowiednia Marcina Lijewskiego. Tutaj może was zaskoczę, ale Marcina Lijewskiego, czyli przed laty gwiazdy naszej reprezentacji piłkarzy ręcznych, bo jego córka Natalia, przypomnijmy, jest siatkarką z rocznika 2001. I pamiętam, że parę lat temu, jak Marcin oglądał jej rówieśniczki, oglądał różne turnieje, to mówił mi Kamil, mamy fantastyczne młode dziewczyny i zobaczysz, że za kilka lat ten zespół będzie się bił o medale Mistrzostw Świata. No, Magda Stysiak, czyli nasza młoda, wspaniała zawodniczka, jest rok od Natalii Lijewskiej starsza. Być może Marcin również oglądał ją w jakichś meczach juniorów i być może właśnie w związku z tym takie wnioski wyciągnął.
Na pewno za 4 lata Asia Kołosz chyba miała 32, więc to jest na rozgrywaczkę idealnie. Smażek ma drugi sezon w lidze włoskiej. Kolejne dziewczyny są wprowadzone do tej kadry. Tam trzeba zwracać na dwie młode dziewczyny z Bydgoszczy, bo tak specjalnie zobaczyłem, po 19-20 lat wprowadzane już do pierwszego zespołu. Naprawdę ten progres jest i ten plan jest. Tam nic się nie dzieje jakoś spontanicznie, tam się nic nie dzieje od przypadku do przypadku, tylko jest jakiś plan, który jakoś funkcjonuje i ten plan funkcjonuje.
Mm-hmm. A powiedz, bo rozmawialiśmy tutaj z Żelkiem Rzeżyńskim, który przychylił się do opinii, że Magda Stysiak to może być za jakiś czas Bartosz Kurek kobiecej siatkówki, a być może nawet Wilfredo Leon. Też tak na to patrzysz, oceniając jej potencjał i umiejętności na ten moment?
Umiejętności ma przeogromne. Na pewno to jest dopiero 19 lat. Poczekajmy chwilkę, bo ja nie bardzo lubię, jak po jakimś krótkim okresie już tak pompujemy, czy to zawodniczkę, czy kadrę. Ja uważam, że niech ona zagra 2-3 sezony w lidze włoskiej jako podstawowa zawodniczka. Przypominam, ona nie poszła tam jako podstawowa zmienniczka, a jednak gra. Więc troszkę to też było ryzyko Jacka, przestawienie ją na przyjęcie, bo szkoda było dwóch takich zawodniczek jak Smarzek i Stysiak spadać na ławce, więc trzeba było miejsce znaleźć dla jednej i dla drugiej. Tam fantastyczną robotę robi Męczyk, która z Libero razem kryją 3/4 boiska. Więc to jest plan, to jest powolutku wprowadzanie tych dziewczyn. One, wydaje mi się, że jak dostaną taką drugą szansę i będą miały te meczówki, to one to skończą w następnym turnieju. Dostały po głowie troszkę za to, bo trudno, żeby nie dostać, jeżeli ma się tak blisko na wyciągnięcie ręki finał, ale to z biegiem czasu to wszystko przyjdzie.
Mm-hmm. A czy był taki jakiś element gry w trakcie tych eliminacji olimpijskich, który cię regularnie w zespole dziewczyn irytował i jako trenera, który analizuje wszystko pewnie na bieżąco, myślałeś sobie, dlaczego one nie wyciągają wniosków? I w drugą stronę, czy było coś takiego, że cię zaskoczyło in plus, że nie myślałeś, że one będą w stanie w jakimś aspekcie grać na tak wysokim poziomie, a jednak to robiły?
Na pewno przyjęcie zagrywki mi się podobało. Ja nie widziałem liczb, ale to, co wtedy z Mędrzychową robiły na przyjęciu, mi się bardzo podobało. Chociaż co prawda w tym drugim meczu Mędrzych to tam... Tylko to też nie jest taka prosta sprawa, jak Stysiak dostaje 1,5 metra boiska do przyjęcia, a dziewczyny muszą przyjąć resztę. To byłem na tak. Na pewno podobało mi się to szybkie skrzydło z Mędrzych, takie wspaniałe granie, takie na lewym. Może nie tyle, co irytowało, ale wiesz, w męskiej siatkówce, jeżeli grasz jeden na jeden na pierwszym tempie, to zazwyczaj masz 70% szans, że skończysz tą akcję. U nas to pierwsze tempo na dokładnych, na perfekcyjnych dograniach nie bardzo mi się to podobało, jak funkcjonowało. Mało tego funkcjonowało i to jakościowo nie było najlepsze. I później z biegiem czasu, w takich momentach stresowych, to wiadomo, że nie chcesz puseta, no to nie zagrasz przy 23-23.
Aloha.
Mi się nie podobało. To jest więcej do pracy, ale to zaangażowanie, ta waleczność, fantastycznie dziewczyny grały. Większość mi się rzeczy podobało niż nie podobało.
Jeszcze pytanie odnośnie swoich wyborów kadrowych. Jacek Nawrocki powiedział, nie bardzo wiem, kto jeszcze miałby tutaj przyjechać. Kasia Gajgał, Anioł, jakby zasugerowała w rozmowie ze mną, że tam paru doświadczonych zawodniczek jej zdaniem brakowało, które mogłyby wchodzić na zmiany. Czy ty jak patrzysz na tę kadrę, którą trener wybrał, to też masz takie wrażenie, czy jednak nie?
Słuchaj, no ale wiesz, my jakbyśmy przegrali ten na przykład 3 mecze w kwalifikacjach w grupie i odpadli bez zwycięstwa, no to w tym momencie siadamy i mówimy, ta pojechała niepotrzebnie, tej nie wziął, źle przygotowaliśmy, albo źle fizycznie, albo źle taktycznie. A myśmy przegrali siedmiu piłkami meczowymi. Więc to są takie małe rzeczy, to są takie drobnostki, które ciężko tak powiedzieć, że jakby ktoś inny wszedł, to inaczej to by się wydarzyło. Wystarczyło jedną zbiórkę z 7 skończyć i my w tym momencie inaczej rozmawiamy. Nie rozmawiamy o tym, czy Jacek się nadaje, czy się nie nadaje. Nie rozmawiamy o tym, czy ta zawodniczka powinna jechać, czy nie powinna jechać. Tylko ja mam wrażenie, żebyśmy już byli na igrzysku z Niemkami, ale to już też wydebanie jest, byśmy wygrali. Ale tak czy siak, to tak blisko, tak dobry poziom mieliśmy, że to naprawdę, ja wierzę w Jacka Wybory i uważam, że to jest facet, który ma plan. Ja go znam 30 lat. Więc ja wiem, że to nie jest facet, który jak pomysłowy Dobromir rano wstaje i mu coś przypada do głowy i nagle odpala jakiś pomysł. To jest wszystko mocno przygotowane i każda decyzja ma podstawy.
Mm-hmm. To jeszcze na koniec cię zapytam, czy widzisz w naszej lidze kobiet może nie równie utalentowane nastolatki co Magdalena Stysiak, ale dziewczyny, które przy dobrych wiatrach za rok, dwa czy trzy mogą wejść na podobny poziom?
To się ucieknę ci od odpowiedzi, bo mało siatkówki żeńskiej ligowej naszej oglądam, bo nie mam. Nie będę teraz ściemniał, wiesz, nie będę tak mówił eksperta z siebie, jak oglądam jeden mecz na miesiąc, jak nasza liga. Bo jeszcze muszę obejrzeć nasze wszystkie i jeszcze do tego Liga Włoska wchodzi, tam teraz tak Polsat pokazuje, więc tej siatkówki jest dużo, a jeszcze przecież Polska Ekstraklasa jest do obejrzenia.
No wiadomo.
Piłkarska. Nie wiadomo, więc ja nie mam na to wszystko czasu, ale to też jest mały, nasza liga na pewno osłabiła się przez ostatnie parę lat. Te kluby, które były takie potężne finansowo, mają swoje problemy. Dziewczyny, no widać, każda dziewczyna chce uciec. To jest teraz to już jest w miarę normalne, że każda dziewczyna, która już trochę w siatkówkę pogra, to chce uciekać do, już nie mówię do Włochy, znaczy do Włochy, bo wiadomo, że Włochy to jest ten raj dla każdego, czy do zawodniczki, dla zawodnika. Więc tu może być jakiś tam mały problem. Nasze dziewczyny jako juniorki nie odnoszą większych sukcesów na przestrzeni lat, ale wciąż my mamy tyle 22, 3, 1 latek w kadrze, że zresztą miło się na to patrzy. No.
Dziękuję serdecznie. Kuba Bednaruk był z nami.
Proszę bardzo. Trzymajcie się, pozdrawiam.
Pozdrawiamy cię serdecznie. No i co? I tyle, jeżeli chodzi o kobiecą siatkówkę. Będziemy z uwagą śledzić postępy naszej reprezentacji. Kasia Gajgałanią, Żerek Grzyżyński, Jakub Bednaruk dzisiaj byli moimi gośćmi. Kamil Gapiński, dziękuję serdecznie. Zapraszam już jutro od godziny 7 rano na dwójkę bez sternika, którą będę miał przyjemność poprowadzić z naszą sympatyczną, nieocenioną i jedyną mają Strzelczyk. A tymczasem do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.